Poranny gość Radia Rodzina.
Jolanta Niezgocka, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Koalicji Obywatelskiej, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani posłanko, słucha pani dokładnie wypowiedzi premiera Donalda Tuska?
Nie śledzę każdej, bo nie mam na to aż tyle przestrzeni, ale staram się słuchać.
Ale domyślam się, że wywiad Financial Times pani jakoś usłyszała. Tak. Zrobiła pani coś, żeby się do wojny przygotować już w ciągu tych ostatnich tygodni?
My to, co robimy już od prawie 3 lat, to jest po pierwsze wzmacnianie naszej obronności, odporności poprzez te rekordowe środki, które wydajemy na zbrojenia. To jest 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB, to są rekordowe środki w skali naszego kraju. To z jednej strony, żeby przygotować armię, żeby przygotować się na ten czas ewentualnej wojny, i to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć, tylko widzimy realne zagrożenie, tak? Widzą to nasi sojusznicy, widzi to NATO, widzimy, co się dzieje już od kilku lat, ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie, nasz sąsiad cały czas walczy, no i my nie możemy tutaj stać biernie i przyglądać się, patrzeć na to, jak zakończy się wojna w Ukrainie, bo gdyby Ukraińcy, jakby przyjmiemy ten najczarniejszy scenariusz, jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, no to nie mamy się co łudzić, że Rosja zatrzyma się na naszej wschodniej granicy, dlatego my musimy być gotowi. Z jednej strony modernizacja.
Ja się z panią zgadzam, to wszystko jest ważne, natomiast chyba jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby premier mówił, że za kilka miesięcy, tam nie było być może, za kilka miesięcy Rosja zaatakuje któryś z krajów NATO, być może będzie to Polska. Jak żołnierze komentują te słowa, to mówią, to powinniśmy zacząć coś robić, przestawiać gospodarkę, ogłosić pobór do wojska, a tutaj takich rzeczy nie ma. I teraz pytanie, na ile słowa polityków można brać poważnie?
Absolutnie premier mówi to, co ma potwierdzone w wiarygodnych źródłach. To są informacje, które już od wielu lat przekazują służby różnych krajów europejskich, także tych zrzeszonych w NATO. My robimy to od kilku lat. Tak jak powiedziałam, z jednej strony ta obronność i modernizacja armii, a z drugiej strony ochrona ludności, obrona cywilna. De facto uchwaliliśmy nową ustawę o ochronie ludności, obronie cywilnej. Przygotowujemy samorządy, które przygotowują potem również mieszkańców. W zeszłym roku 17 miliardów, w tym roku 17 miliardów. Z tych środków 350 milionów, w zeszłym roku 380 milionów, w tym roku właśnie dla samorządów dolnośląskich na ochronę ludności, obronę cywilną. I to są pieniądze na miejsca schronienia, to są pieniądze na samochody, to są pieniądze na agregaty, na oświetlenie. Także na wszystkie te rzeczy, które przy okazji różnych takich sytuacji kryzysowych są potrzebne, bo nie mówimy tylko ostatniej ewentualnego zagrożenia wojennego. Mówimy o kwestii jakichś powodzi, mówimy o nawalnych deszczach, mówimy o pożarach. Jak mówiliśmy o tym, żeby dobrze było, że każdy z nas po przeczytaniu tego poradnika
wiedział,
bezpieczeństwa
jak się zachować, tak?
Miał na przykład spakowany ten plecak ewakuacyjny, to nie mówiliśmy tego po to, żeby w razie zagrożenia każdy pakuje swój plecak i ucieka, bo to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że w życiu spotykają nas różne sytuacje. Mieszkamy w bloku, gdzie może się okazać, że za chwilę wpadnie straż pożarna i powie, że jest wyciek gazu i mamy dosłownie 3 minuty, że mamy ewakuować się z mieszkania. I w takich sytuacjach właśnie między innymi po to jest też ten plecak ewakuacyjny. Nie tylko po to, że w razie zagrożenia wojennego, żebyśmy spakowali najważniejsze rzeczy i trafili do schronu, miejsca schronienia na ewentualne w trakcie ewentualnego ataku, ale także gdyby budynek, w którym mieszkamy, miał być zagrożony zawaleniem, wyciekiem gazu, pożarem, to chodzi o takie sytuacje, bo my przez ostatnie lata żyliśmy w takich bardzo komfortowych warunkach też w naszych głowach, że czas wojny się już skończył na świecie,
no,
w Europie.
Trudno odmówić tutaj pani racji,
tak,
rzeczywiście.
Że nie byliśmy przygotowani nie tylko właśnie na to, że ewentualnie coś się może wydarzyć, bo ten ustalony porządek świata ktoś będzie chciał zburzyć, ale także właśnie kwestia powodzi, pożaru, czy jakichś takich sytuacji nieprzewidzianych, które się w miejscach takiego zbiorowego zamieszkania mogą zdarzyć. I to chodzi po prostu o to, żeby być przygotowanym. Stąd też ta ochrona ludności, obrona cywilna. Żaden rząd dotychczas nie podjął tak szerokich działań też pod kątem finansowym, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę robimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zabezpieczyć się ewentualnie na różne sytuacje w przyszłości.
To a propos tej obronności, słyszała pani o tej decyzji prezydenta Trumpa, że Amerykanie mają wycofać swoich żołnierzy z Niemiec. Czy gdyby była taka ewentualność, żeby oni mogli się pojawić w Polsce, powinni się pojawić czy nie?
No my mamy i tak bardzo wysoką liczbę w skali europejskiej tych żołnierzy amerykańskich, którzy przebywają.
Ale chyba 10 000, im więcej.
Ale pewnie im więcej, tym lepiej. No to już jest kwestia ustaleń pomiędzy krajami. To jest kwestia ustaleń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Myślę, że każda liczba żołnierzy amerykańskich, w ogóle jakiegokolwiek wojska też natowskiego, sojuszniczego, która będzie na naszej wschodniej granicy, jest ważna, bo to jest jednak wschodnia granica Unii Europejskiej, wschodnia granica NATO. No my jesteśmy tym krajem pierwszym przygranicznym, który w razie ewentualnego zagrożenia jest wystawiony na największe trudności. Więc myślę, że każda ilość, każda liczba osób, które będą wspierać nasze wojska, jest tutaj ważna.
Zapytałem o to, bo ja wiem, że pani nie jest rzeczniczką rządu, może szkoda, ale premier Donald Tusk powiedział, że nie powinniśmy podbierać żołnierzy amerykańskich Niemcom.
Znaczy to się musi zadać oczywiście w ramach wewnętrznych ustaleń też pomiędzy krajami. Nie chodzi o to, żeby teraz znowu kłócić się o coś, tak, że jeżeli Stany podjęły decyzję, że wycofują te wojska z Niemiec, u nas one zostają, to nie możemy dać się też wciągnąć w jakieś takie wojenki pomiędzy sojusznikami, a u nas ta wojenka Polska-Niemcy jest bardzo taka żywa i są środowiska, które bardzo chętnie będą podsycały kolejne konflikty. Nam dzisiaj nie są potrzebne konflikty z żadnym, absolutnie żadnym krajem i w Unii Europejskiej, i na świecie. My potrzebujemy dzisiaj sojuszników, bo widzimy, jaka jest sytuacja.
No dobrze, przejdźmy na Dolny Śląsk. Widzę, że pani bardzo jest aktywna w regionie, tak jak obserwuje pani social media, Kąty Wrocławskie, Wąsosz, Oleśnica, Kostomoty, tak, wczoraj?
Tak, wczoraj Kostomoty.
I tak przyznaję, jednym z tych tematów, który dziś jest poruszany, jest program budowy mieszkań komunalnych, społecznych. Ja zapytam wprost, co z tych pani spotkań wynika? Bo zdjęcia są, pytanie jest takie, co te samorządy z tego mają?
Na tych spotkaniach rozmawiamy już o pieniądzach, które samorządy już dostały. My w 2023 roku mówiliśmy, że polityka mieszkaniowa będzie dla nas jednym z priorytetów i to absolutnie realizujemy. My mamy dzisiaj...
To jest trochę taki pani konik, tak? Widzę aktywność.
Tak, mieszkania są dla mnie bardzo... Budowa tych mieszkań dostępnych społecznie są... To dla mnie bardzo ważny temat. Też zajmuję się tym w Sejmie. My mamy dzisiaj rekordowy budżet na mieszkalnictwo. To jest 9 miliardów prawie, łącznie ze środkami z KPO. I to jest, muszę to powiedzieć, to jest dwa razy więcej niż poprzedni rząd wydał łącznie w latach 2020-2023. Więc te liczby mówią same za siebie. I żeby pokazać to na konkretnych inwestycjach, w ramach tegorocznego budżetu mamy 4 miliardy złotych na takim funduszu, z którego korzystają samorządy. I to jest bezzwrotny fundusz. I te moje spotkania w gminach są właśnie o tym, że te kolejne każde gminy dostały te pieniądze w ramach bezzwrotnego funduszu. To znaczy dostają te środki na inwestycje, na budowę mieszkań.
Czyli rozumiem, że jak Wąsosz dostał 5 milionów,
to są to bezzwrotne środki.
Nie oddaje tych pieniędzy, natomiast ma za nie wybudować mieszkania,
ale
które będą dostępne
dla ludzi. Dokłada jeszcze oprócz tego pieniądze w ramach jakiegoś niskooprocentowanego kredytu też z Banku Gospodarstwa Krajowego, no bo no najczęściej pieniądze nie wystarczają, tak, w zależności od tego, ile tych mieszkań będzie. I w ramach tego, tych bezzwrotnych grantów w tym roku 338 milionów dla dolnośląskich samorządów na budowę mieszkań. Z tego zostaną wyremontowane, bo to jest kwestia remontów albo budowy nowych mieszkań, 1795 lokali.
Pani te wszystkie cyfry ma w głowie, bo no tak państwo nie widzą tego, ale pani poseł tutaj z głowy wszystkie te cyfry.
Tak jak pan wspomniał, już to jest mój konik, więc tutaj ten temat jest dla mnie istotny i na różnych polach naprawdę tę wiedzę posiadam w kontekście mieszkalnictwa, więc z jednej strony na tych spotkaniach z samorządowcami mówimy o tym, co już nam się udało, bo te pieniądze, które do samorządów trafiły, to są pieniądze właśnie na budowę tych mieszkań i budowa mieszkań nie byłaby możliwa bez rządowego wsparcia, które jest tak duże, a z drugiej strony no nie byłaby możliwa bez samorządów, bo to samorządy podejmują jednak na siebie, biorą ten trud i chcą budować mieszkanie, więc rozmawiamy o tym, co już się udało, czyli o tych środkach, które spłynęły, ale z drugiej strony my w Sejmie jesteśmy dzisiaj też w procesie takiej w sumie ofensywy legislacyjnej i pracujemy nad ustawą o własności lokali, o ochronie praw lokatorów i też nad użytkowaniem wieczystym, na przewróceniem użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe, więc rozmawiam też z samorządowcami o tym, jakie z perspektywy ich potrzeb są jeszcze potrzebne zmiany legislacyjne właśnie po to, żeby im jako potem tym zarządcom tego zasobu komunalnego łatwiej było prowadzić politykę mieszkaniową, bo samorządy są bardzo istotnym graczem w ramach tej polityki mieszkaniowej. No, rząd oczywiście wspiera, daje pieniądze, stanowi prawo, ale to nie rząd jest tym głównym deweloperem, tylko samorządy w tej współpracy rząd-samorząd oczywiście.
To słucham pani wypowiedzi w Sejmie, to poza mieszkaniami pojawiła się kolej i rzeczywiście ostatnio mówiła pani o 180 miliardach złotych przeznaczonych na remonty linii kolejowych, budowanych nowych tras, tylko to, co mnie zastanowiło, mówiła pani tam o Ciechocinku, o Łomży, Pomrzy, o Kłobucku, nie padła żadna miejscowość z Dolnego Śląska.
Ja miałam w zeszłym tygodniu przyjemność prowadzić informację bieżącą w imieniu naszego klubu o tych inwestycjach kolejowych, które zadziały się w ostatnich 2 latach. Mówiłam ogólnie o całej Polsce, miałam 5 minut, żeby powiedzieć o wszystkim, więc nie wystarczyło, żeby
to teraz
powiedzieć.
Ma pani czas, żeby powiedzieć, co z tego spłynie na Dolny Śląsk.
Tak, mam teraz czas, żeby o tym wszystkim powiedzieć. Tak jak pan wspomniał, 180 miliardów to są te rekordowe nakłady na kolej. Tylko w tym roku już z ogłoszonych przetargów 30 miliardów i jeszcze są przetargi ogłoszone na kolejne kwoty. Dla nas istotne jest oczywiście modernizacja wrocławskiego węzła kolejowego i to jest coś, o co my jako parlamentarzyści, zwłaszcza tutaj w ten proces jest też zaangażowany od wielu, wielu lat wiceminister Michał Jaros i my wspólnie w tych tematach kolejowych działamy. Modernizacja wrocławskiego węzła kolejowego, jeszcze w tym roku ogłoszone zostanie przetarg na dokumentację projektową właśnie po to, żeby tak zmodernizować i Wrocław Główny, estakadę, czwarty tor na estakadzie Grabiszyńskiej, węzeł Grabiszyński po to, żeby kolej dużych prędkości mogła spokojnie wjechać do Wrocławia, tak jak to planuje rząd do 2035 roku. Wrocławski węzeł jest jeden z najbardziej obciążonych, przeciążonych węzłów, jeżeli chodzi o kolej, więc mówimy tutaj o tych środkach na modernizację węzła po to, żeby pociągi, żeby była większa przepustowość, po to, żeby kolej dużych prędkości mogła wjechać, ale mówimy też o nowych przystankach. Ostatnio PKP, PLK, miasto Wrocław podpisały porozumienie na budowę przystanku Maślice, przystanek Wilkszyn w gminie Miękinia, który też będzie realizowany. Wrocław Siebocki, to planujemy to uruchomienie, wstępne plany są takie, żeby ten dworzec był Wrocław Siebocki do 2029 roku uruchomiony. To jest też kolej aglomeracyjna w tym kontekście ważna, więc tych działań...
Trochę odetchnąłem, bo myślałem, że właśnie mówiła pani o całej Polsce, jakoś o Dolnym Śląsku zapomniała pani z tą koleją.
Pamiętamy, absolutnie pamiętamy. Tutaj, tak jak powiedziałam, intensywnie działamy z ministrem Michałem Jarosem. On w ten temat jest od wielu lat zaangażowany, ja od początku kadencji. I dzieje się naprawdę dużo. Te środki, o których też pan wspomniał, to jest przywracanie też kolei do miejscowości, gdzie od kilkudziesięciu lat nie dojeżdża żaden pociąg, tak jak już ta wspomniana Łomża. Po 33 latach tam wraca pociąg w tym roku, Ciechocinek w zeszłym roku. To jest też taki nasz rządowy sposób na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym oczywiście, tak? Bo my mówimy z perspektywy Wrocławia o kolei po to, żeby było lepiej, żeby było częściej, szybciej, wygodniej, a są miejscowości, gdzie absolutnie nie można dojechać żadnym środkiem komunikacji. Oczywiście ta komunikacja autobusowa, która jest często zastępcza na wiele, wiele lat, dziesiątki lat często, nie wystarcza, bo ja sama wychowywałam się na wiosce w małej miejscowości, gdzie PKS-y dojeżdżały i jak nie miał kto mnie odebrać wieczorem gdzieś tam, to ostatni autobus do domu, 21:30. No i tak się kończy życie towarzyskie, tak się kończą możliwości pracy. Tak by to wszystko pociąga ze sobą konsekwencje zawodowe, edukacyjne, ale też takie relacyjne, społeczne, więc zależy nam na tym, żeby poprawiać ten transport na terenie całego kraju i to jest jednym ze sposobów właśnie z kolej.
To kolejny obszar tematyczny, zdrowie. Pozostając na Dolnym Śląsku, wie pani, jak długo się czeka na badanie kolonoskopii we Wrocławiu teraz?
Nie wiem.
Sprawdziłem wyszukiwarce NFZ i tak, najbliższy wolny termin to jest w szpitalu na Wajgla w styczniu 2027. Kolejny luty 2027. I to jest, ja wiem, że 2027 to jest rok wyborczy, ale to chyba nie chcecie wtedy wszystkich ludzi przebadać. Znaczy, chcę zapytać o to, co z tym zniesieniem limitów? Dlaczego to tak wygląda? No, obiecaliście to przed wyborami.
Tak, rozmawialiśmy o służbie ochronie zdrowia wielokrotnie. My mamy na ochronę zdrowia też rekordowe środki, bo to jest 250 miliardów w tym roku w NFZ-cie. Ale te środki są zawsze niewystarczające. To, co dziś dużym zmartwieniem jest, z jednej strony zmartwieniem oczywiście, te podwyżki są potrzebne, ale mamy tą ustawę podwyżkową dla osób pracujących w ochronie zdrowia, która konsumuje bardzo duże pieniądze i na to trzeba po prostu co roku znaleźć kolejne miliardy w budżecie. Jednocześnie zwiększamy dostęp do profilaktyki, wprowadziliśmy bezpłatne badania prenatalne dla każdej kobiety. No nie ma też, to jest jeden ze sposobów na poprawę demografii, tak żeby każda kobieta czuła się zaopiekowana w tym okresie ciąży. Wprowadziliśmy in vitro, też refundowane, 13 tysięcy urodzeń już mamy, to jest naprawdę w ciągu 3 lat bardzo, bardzo duża liczba. Profilaktyka na przykład raka szyjki macicy, czyli test HPV DNA i cytologia płynna, które są już refundowane, to jest najlepszy sposób na profilaktykę raka szyjki macicy, nie było to wcześniej dostępne. Nowe terapie lekowe też są jakby aktualizowane i co jakiś czas kolejne kolejne leki bezpłatne też są dodawane do tej listy, no ale zawsze ten worek będzie niewystarczająco uzupełniony, zawsze będzie brakować tych środków. Mamy problem oczywiście, znaczy to nie jest tak, że nie chcę powiedzieć oczywiście, że w ochronie zdrowia jest wszystko w porządku i nic nie trzeba zmieniać, bo absolutnie nie.
No właśnie chciałem zapytać, czy nie ma tutaj jednak tego, o czym mówią lekarze, czy o czym mówią także ci, którzy tą służbą zdrowia się zajmują, że jednak pełzająco przeprowadziliście prywatyzację służby zdrowia. Bo jakby stanę przy tej kolonoskopii, pani mówi o tych wszystkich badaniach. Kolonoskopia jest rzeczywiście drogą do tego, żeby zdiagnozować znowu raka jelita grubego. I to jest bardzo poważny nowotwór i tutaj nie ulega wątpliwości. Takie badanie we Wrocławiu mogę wykonać za tydzień, jeżeli zapłacę minimum 1300 zł w górę. A więc czy to nie jest już tak, że ta służba zdrowia poniekąd stała się prywatna trochę?
Nie, to chodzi też o to, żeby ten system uporządkować, zwłaszcza w kontekście szpitali powiatowych. Tylko to jest bardzo trudne w tak rozgrzanej debacie publicznej, bo gdziekolwiek, jeżeli się zaczyna w szpitalu powiatowym rozmowa o tym lokalnie, bo to są przecież to są szpitale, które zarządzane są przez samorządy, że jakiś oddział no być może nie jest uzasadniony, jeżeli gdzieś tam w odległości kilkudziesięciu kilometrów są dwa w innych szpitalach, to zaraz się zaczyna awantura,
emocje, tak.
Awantura i emocje, a my potrzebujemy takiej rzetelnej, ale też spokojnej rozmowy. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, patrząc na tą dzisiejszą scenę polityczną, dlatego to jest tak trudno, aby rozmawiać o tym spokojnie, biorąc pod uwagę też błędy wszystkich poprzednich rządów, bo to nie jest tak oczywiście, że to, znaczy ta sytuacja w ochronie zdrowia...
Służba zdrowia zawsze była czymś, na czym się kolejny minister, przepraszam, bardzo wykładał.
I to nie jest tak, że sytuacja dzisiejsza, czy kolejka do kolonoskopii, to jest efekt jakichś ostatnich 2 lat. Nie, to są wieloletnie wcześniej nie podejmowane reformy. My dzisiaj rozmawiamy i ministra zdrowia o tym rozmawia, o tej ewentualnej konsolidacji szpitali powiatowych i tych środkach dla nich, z których mogą korzystać, jeżeli będą podejmować takie decyzje, bo to zawsze rodzi ze sobą też jakieś skutki finansowe. My oczywiście chcielibyśmy do tego worka cały czas dosypywać pieniędzy i to też robimy konsekwentnie co roku, ale tam zawsze będzie za mało. Oczywiście przychody ze składki zdrowotnej absolutnie nie pokrywają tych wydatków w NFZ-cie. Jednocześnie mamy cały czas jakby oczekiwanie na kolejne darmowe leki, kolejne darmowe terapie, kolejne badania profilaktyczne. Gdzieś trzeba po prostu...
Ta kołdra jest za krótka.
Tak, zdecydowanie tak. No, może... I ciężko znaleźć złoty środek w tym wszystkim.
To może ja pani podpowiem. Lekarstwem może by było spełnienie kolejnej waszej obietnicy wyborczej, że odbierzecie 3 miliardy telewizji publicznej i przekaże się na służbę zdrowia.
Telewizja publiczna i tak dostaje dużo mniejsze środki niż w poprzednich latach, ale dobrze pan redaktor wie, że te 3 miliardy dzisiaj to jest absolutnie przekazane dzisiaj na ochronę zdrowia. To kropla w morzu potrzeb i to nikt by tego nawet nie zauważył i tyle, a ludzie pewnie by stracili miejsca pracy.
No ale to chyba nie chce pani powiedzieć, że lepiej dać telewizji niż na...
Nie, absolutnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to po prostu, że zabranie komuś, i tak to się zawsze kończy, zabraniem komuś najczęściej. No chyba, że mówimy o tym, co nam się jeszcze udało w tych ostatnich latach, czyli środki z KPO. No tutaj środki z KPO 18 miliardów na ochronę zdrowia i to są głównie pieniądze na inwestycje w ochronę długoterminową, w geriatrię, ale też w cyfryzację, no to i wyposażenia szpitali, ale także uczelni medycznych. To są środki, które popłynęły i to są te dodatkowe, czyli nie trzeba było komuś zabrać, tak jak zawsze w tym budżecie, tak jak pan zasugerował, komuś trzeba zabrać, żeby tutaj dołożyć, ale nie da się zabrać takiej kwoty, która by uzupełniła te potrzeby i wystarczyła na te potrzeby, a tutaj jednak te środki z KPO, które do nas dzięki rządowi premiera Donalda Tuska spłynęły z tych środków europejskich, jednak uzupełniły też te potrzeby, nie tylko w obszarze zdrowia, bo ogólnie KPO dla Polski to 230 miliardów, ale te środki na ochronę zdrowia, które już dotarły, no, pomogły w tej sytuacji.
To jak już jesteśmy przy telewizji publicznej, słyszała pani o zablokowaniu materiału od Roberta Jałochy w TVP Wrocław?
Słyszałam, tak.
Co pani o tym sądzi? To jest tak telewizja waszych marzeń?
Nie rozumiem tej sytuacji, absolutnie nie rozumiem tej sytuacji i uważam, że jest to niedopuszczalna sytuacja i nie znam powodów, bo to tutaj cały czas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi postępowanie. Wiem, że chyba do wczoraj, do 7 maja, nie, 7 maja to za chwilę.
Dzisiaj jest 8 maja.
Dzisiaj jest 8, tak. W toku pracy już nawet nie sprawdzam, który jest dzień. To do wczoraj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyznaczyła ten termin polskiej telewizji we Wrocławiu, aby odnieść się do pytań zadanych o powody zablokowania tego materiału.
Będzie
decyzję.
Pani na przykład śledziła tę sprawę?
Będę śledziła, oczywiście, że będę śledziła. Dla mnie jest to istotny temat. No, absolutnie nie chciałabym, żeby wrocławska telewizja była jakimś przykładem cenzury dziennikarskiej i nie rozumiem powodów zablokowania tego materiału. Uważam, że nikt nie ma prawa ingerować też w to, co dziennikarze chcą obiektywnie przedstawiać. Tam różne się pojawiały głosy, dlaczego ten materiał został zablokowany. Ja myślę, że to jest sprawa dla Krajowej Rady teraz na sprawdzenie. No i mam nadzieję w konsekwencji opublikowania tego materiału.
Materiał jak materiał, ale tam jeszcze słyszałem, że był ciąg dalszy, bo dwoje bodajże. I to nazwiska pokazują, że bardzo zasłużonych i już doświadczonych dziennikarzy zostało zwolnionych z pracy za to, że zapytało o powody tego. No więc chyba to też nie chodziło o to, żeby w telewizji dziennikarz nie mógł zapytać, dlaczego coś się nie wydarzyło.
Nie, absolutnie nie, z tym, że dzisiaj wiemy to jako doniesienia medialne. Tak, to tak, musimy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami. Rzeczywiście, jeżeli wydarzyło się tak, że jedynym powodem jest zainteresowanie sprawą zablokowania tego materiału, to w ogóle nie są te standardy, o które chodzi w Telewizji Polskiej i to jest niedopuszczalne.
To na zakończenie. Słuchała pani wywiadu Bogdana Rymanowskiego z ministrą Katarzyną Połczyńską na Łęcz? Ja wiem, że...
Nie.
Był taki moment, kiedy zamienili się miejscami i to pani minister zadała pytanie panu redaktorowi i to pytanie brzmiało tak. Panie redaktorze, wielka reforma, którą w czasie tej kadencji zainicjował rząd. Duża zmiana. I nagle zapanowała cisza.
Aha, czyli pani ministra odpytywała pana redaktora
tak,
Rymanowskiego.
Ale zgodzili się, że tak naprawdę w czasie tej kadencji rządu nic wielkiego się nie zadziało i pani minister powiedziała, no właśnie o to walczę, czy o to walczymy. Ja rozumiem, że gdyby to powiedziało ktoś z opozycji, ich prawem jest krytykować rząd, ale to jest wasza koalicjantka. Z kim ona walczy? Z wami? Żebyście zrobili coś dobrego w końcu?
Nie wiem, z kim walczy pani minister Katarzyna Połczyńska na Łęcz. Może mniej czasu w internecie, a więcej czasu na relacjach i w pracy z ludźmi w rządzie sprawiłyby, że sama by się dołożyła do różnych sukcesów, bo ja tych sukcesów widzę sporo. Ale jakby ja widzę tok rozumowania, tok myślenia już Polski 2050 i ta próba bycia trochę jedną nogą w opozycji, trochę w koalicji. No, koalicja jest stabilna, tutaj się nic nie zadzieje i te wszystkie wywiady, których udziela pani ministra Połczyńska-Nauer są na przypomnienie o Polsce 2050, to jest taka próba podniesienia swoich sondaży, ale jednocześnie w tym samym wywiadzie pani ministra zadeklarowała, że Polska 2050 jest w rządzie i w rządzie pozostanie, więc o to jestem spokojna, ale wracając do tych sukcesów, o których pani ministra tutaj wspomniała, bądź nie wspomniała, to ja się czuję w obowiązku w takim razie o tym powiedzieć, te wspomniane środki z KPO. Uważam, że to jest ogromna zmiana, która się zadziała, 230 miliardów
złotych.
One
się potem trochę źle kojarzyły, bo tam były te jachty.
To mówimy o jakimś 1% przedsiębiorców, którzy skorzystali w ten inny sposób do tego, żeby dywersyfikować swoje źródła dochodu, więc jakby tutaj to jest jakiś wycinek.
Okej, środki z KPO, co jeszcze?
Środki z KPO. Myślę, że ta reforma użłobkowienia Polski, czyli aktywny rodzic, babciowe, 1500 zł dla każdego rodzica na dziecko do 3 roku życia, albo na nianię, czy jakąś bliską osobę, która się zajmuje, czyli to 1500 zł wypłacane, albo na to, aby bezpośrednio dziecko od razu mogło przebywać na co dzień w żłobku. To jest ogromne wsparcie dla rodziców. To jest wsparcie właśnie po to, żeby poprawić naszą demografię. Widzimy, że sytuacja przez lata nie poprawiała się, więc naszym jednym ze sposobów właśnie jest to, aby wesprzeć rodziców w tej decyzji, żeby oni wiedzieli, że państwo ich wspiera. Wspiera ich w tej opiece instytucjonalnej właśnie w tej opiece do 3 roku życia. In vitro też uważam, że to jest jeden z naszych większych sukcesów. Te 13 tysięcy urodzeń i to są te urodzenia najbardziej wyczekane ludzi, którzy chcą mieć dzieci, którzy chcą tworzyć szczęśliwe rodziny, ale które nie mogły mieć dzieci, a ten rządowy program ich w tym wsparł przez to finansowanie ogromne, bo to jest jednak duże koszty procedura in vitro. No i to wspomniane mieszkalnictwo, muszę o tym powiedzieć, te 9 miliardów w tym roku. Ja powiem tylko jeszcze z mieszkalnictwa, bo to też jest ważna liczba taka do porównania. W te 3 lata naszych rządów zakontraktowaliśmy środki na budowę i remonty 35 tysięcy mieszkań. To są mieszkania komunalne, społeczne, socjalne, ale też mieszkania treningowe, wspomagane też miejsca w schroniskach. Poprzedni rząd 8 lat 32 tysiące.
I to wszystko z głowy, nie ma pani posłanka żadnych notatek, ale jak jesteśmy już przy Polsce 50, ja wiem, Judyta daje mi znak, że mamy skończyć. Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego. Dzisiaj znam nauczycieli, którzy płacą takie same podatki jak menadżerowie wielkich firm, bo przekroczyli 120 tysięcy dochodu rocznie i słyszę takie głosy, że ludzie, którzy chcą sobie radzić, którzy ciężko pracują na kilku etatach, nie czekają, aż im państwo da, na koniec są karani koniecznością dopłaty do podatku kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy. Jest szansa, szansa na to, żebyście jednak zgodzili się na to, żeby ten drugi próg podatkowy podnieść jakoś do góry?
To jest trudne w tej sytuacji finansowej, bo tak jak pan już wcześniej wspomniał, no trzeba skądś wziąć, żeby jeszcze do ochrony zdrowia dołożyć, a obniżenie tego progu podatkowego spowoduje, że jednak ileś miliardów, set miliardów do budżetu nie wpłynie. Więc no to jest znowu pytanie, skąd wziąć ewentualnie te pieniądze, skąd uzupełnić tę lukę. Ja już przypomnę, że od przeszło miesiąca trwa ten program CPN, czyli mamy obniżony VAT, akcyzę na paliwo właśnie po to, żeby Polki i Polacy nie dokładali ze swoich kieszeni do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to, jakie ma konsekwencje, czyli wyższe ceny paliw, więc po prostu znowu trzeba było skądś zabrać te pieniądze, żeby te 1,5 miliarda miesięcznie, które do budżetu nie wpływają z uwagi na to, że, że obniżyliśmy te ceny, no to teraz skąd zabrać pieniądze, żeby zrobić zmianę w drugim progu podatkowym? Rozmawiamy o ochronie zdrowia, no dużo tego jest. Rekordowe nakłady na zbrojenie, na mieszkalnictwo. Nie da się zrobić wszystkiego jednocześnie, a jednocześnie wracając do propozycji Polski 2050, no takie sprawy powinny być jednak ustalane w ramach rządu, a nie przedstawiane jako propozycja poselska. Bo ja zachęcam panią ministrę do tego, żeby wskazała w takim razie, skąd uzupełnić te pieniądze, komu zabrać, gdzie podnieść podatki, bo może taki ma pomysł. Ja nie wiem, jaki jest ich pomysł. No każdy może wyjść i powiedzieć, chce, żeby zostało zrobione to, tylko trzeba wziąć potem na końcu odpowiedzialność za spięcie budżetu, za realizowanie obietnic różnych partii w ramach koalicji, bo przypomnę, że to jakby to jest bardzo różnorodna koalicja i każdy ma swój kawałek, który chce zrealizować i często one się w ogóle wykluczają, a najczęściej rodzą duże skutki finansowe, więc trzeba to wszystko jakoś posklejać, więc myślę, że odpowiedzialny polityk nie rzuca słów na wiatr, tylko rozmawia i próbuje swoje pomysły przeforsować tak, żeby nie działo się to kosztem innych też grup społecznych, no bo to jest ta kwestia.
Jak to pani posłanka powiedziała, dużo tego jest, dużo tego było w naszej rozmowie, dlatego się trochę przedłużyło, ale mam nadzieję, że słuchacze nam wybaczą. Posłanka Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej dzisiaj była gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
Dobrego dnia wszystkim.